Jak mówiłem w ostatniej audycji, powierzchowny i łatwy panteizm przeciwstawia się istotnie chrześcijańskiej wizji świata, stanowiąc prawdziwe duchowe zagrożenia, gdyż często przedstawia siebie jako spójny system religijny i do tego niesprzeczny z chrześcijaństwem. Tymczasem jest on istotnie sprzeczny, gdyż zamazuje prawdziwe i realne różnice ontologiczne oraz jakościowe, które istnieją na przykład między światem natury a rzeczywistością łaski. Albowiem pewnego rodzaju separatyzm między naturą a łaską z chrześcijańskiego punktu widzenia nie jest ani sztuczny, ani przestarzały, co wykazał skutecznie wybitny teolog Henri de Lubac w swoich fundamentalnych dziełach. I nie tylko zresztą on. Separatyzm ten jednak musi być oczywiście właściwie pojmowany, czy też dobrze wyrażany, tak aby nie zniekształcał autentycznej optyki chrześcijaństwa. Zarówno bowiem skrajny monizm ontologiczny, którego wyrazem jest panteizm, jak i skrajny dualizm, czy separatyzm ontologiczny, charakterystyczny dla dawnej gnozy, są przeciwne chrześcijaństwu. Prawdziwą i wzorcową relacją między naturą a łaską, a właściwie relacją między tym, co boskie i tym, co ludzkie, reprezentuje tajemnica osoby Chrystusa. Obydwa czynniki, boski i ludzki, pozostają u Chrystusa zjednoczone, a jednak niezmieszane, co stanowi analogiczny model oraz wzór dla świata stworzonych ludzi, borykających się nieraz aż do rozdarcia z właściwym zrozumieniem wzajemnej relacji natury oraz łaski. To bolesne nieraz i tragiczne często rozdarcie człowiek nierzadko projektował na osobę Jezusa, konstruując raz po raz fałszywą chrystologię, charakteryzującą się przerostem lub niedostatkiem jednego lub drugiego elementu. Elementu boskiego czy też ludzkiego, co w egzystencjalnym i subiektywnym przeżyciu człowieka odpowiadało czy przejawiało się raz po raz, czy to nadmiarem łaski, a niedostatkiem natury, czy nadmiarem natury, a niedostatkiem łaski. Albowiem to zrównoważenie obydwu elementów, aby nie było oszukane, może być jedynie prawdziwym darem Ducha Świętego, jednoczącego cudownie rzeczywistości jakościowo różne oraz często walczące ze sobą, co wyrażał już w nieco innym kontekście święty Paweł Apostoł. Pisze o tym Jan Paweł II w swojej znakomitej encyklice o Duchu Świętym. Papież stwierdza, cytuję, iż święty Paweł stał się szczególnym wyrazicielem owego napięcia i zmagania, jakie nękają serce człowieka. Oto czego uczę, czytamy w liście do Galatów. Postępujcie według ducha, a nie spełnijcie pożądania ciała. Ciało bowiem dąży do czego innego niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Człowieku, który jest istotą dwoistą, duchowo-cielesną, istnieje pewne napięcie, pisze dalej papież. Toczy się poniekąd walka pomiędzy dążeniami ducha i ciała. Walka ta należy do dziedzictwa grzechu, jest jego następstwem i równocześnie je potwierdza. Pawłowi jednak nie chodzi, kontynuuje nieco dalej papież, o upośledzenie i potępienie ciała, jako współkonstytuującego przecież wraz z duchową duszą naturę człowieka. Chodzi natomiast o uczynki, czy też raczej stałe usposobienie, moralnie dobre lub złe, które jest owocem ulegania bądź opierania się zbawczemu działaniu Ducha Świętego. Stąd też apostoł pisze, mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. W innym zaś miejscu, ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Całe to Pawłowe przeciwstawienie życia według ducha, życiu według ciała, konkluduje papież, prowadzi do dalszego przeciwstawienia życia i śmierci. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Stąd napomnienie. Jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Koniec cytatu. Należy jednak to wszystko dobrze rozumieć. gdyż uśmiercanie popędów ciała nie oznacza bynajmniej jakiegoś masochizmu czy nienawiści do natury. Dla Pawła bowiem natura i ciało nie są z gruntu złe, ale jedynie skażone, co może zaowocować już jako skutek wolnego wyboru tak zwanymi uczynkami ciała przygotowującymi zagładę. Stąd należy mieć się na baczności, krzyżując ciągle apetyty cielesnego ja, obecnego nawet w człowieku duchowym. Unikając jednak skrajności samopogardy czy samonienawiści. Byłoby to bowiem patologiczne i mogłoby zatruć czy nawet zniszczyć duchowy proces transformacji, co byłoby przeciwne intencjom Pawła, których nie zrozumiał na przykład Nietzsche. Paweł bowiem poleca uśmiercać ciało przy pomocy ducha, co zasadniczo zmienia stan rzeczy. Albowiem Duch Święty, obecny w duchu człowieka, jest prawdziwym mistrzem inicjacji, dokonującym po mistrzowsku uśmiercania ciała w inicjacyjnej śmierci, prowadzącej do czegoś, co można by nazwać, znowu w duchu Pawła, uduchowieniem ciała, czy też duchową transformacją natury, co byłoby bliższe z kolei świętemu Janowi od Krzyża. Jak to bowiem ktoś określił, mówiąc o Janie od Krzyża, nadprzyrodzoność przepaja i uduchawia porządek naturalny. Nie pozbawia go jednak jego praw ani bogactwa. Albowiem transformacja natury to nie to samo, co jej deformacja. Zaś tłumienie natury oraz jej zaprzeczanie nie oznacza jeszcze uduchowienia, podobnie jak nienaturalność nie oznacza stanu łaski. O tym jednak następnym razem.